Ścieżki wiary.
Witam Państwa serdecznie. To jest audycja Ścieżki Wiary. Ze mną dzisiaj gość, ksiądz Lesław Pańczak, misjonarz Saletyn. Witamy w Sobieszewie.
Tak, witam serdecznie w Sobieszewie. Właściwie przybyłem tutaj 3 lata temu, bo byłem wcześniej proboszczem w parafii Matki Bożej Saletyńskiej na Warmii w Olsztynie. No jako emeryt tutaj przebywałem, posługiwałem sanktuarium. Ksiądz prowincjał zadzwonił do mnie któregoś dnia i pyta, czy jestem zdrowy, czy jestem gotowy podjąć posługę. No i mianował mnie proboszczem, także od końca września. Jestem tutaj w ubiegłego roku, jestem proboszczem i zarazem kustoszem sanktuarium Matki Bożej Płaczącej z La Salette, sanktuarium pojednania dla Pomorza.
Cofnijmy się troszeczkę w przeszłość.
No ja urodziłem się w Rzeszowie, w parafii diecezjalnej Chrystusa Króla, tam byłem ochrzczony, ale w Rzeszowie znajdował się tak zwany sierociniec. Ponieważ była tam kaplica, mieszkali księża, misjonarze Saletyni, został ten dom zabrany, tam utworzono różne biura. Część kaplicy zostawiono i parę pomieszczeń dla księży. I tam był obraz Matki Bożej Płaczącej z La Salette, no bo Saletyni, misjonarze Saletyni, to ci, którzy powstali właśnie na La Salette po objawieniu Matki Bożej. I mnie mama zawsze i babcia prowadziły do tego kościoła w środę, kiedy była nowena do Matki Bożej Saletyńskiej. I ja po prostu byłem zauroczony Matką Bożą. Matka Boża, która płacze. Taki piękny ten obraz, nawet jak później zostałem wyświęcony na Saletyna, to umieściłem taki obrazek właśnie też związany z tą Matką Bożą płaczącą. I te nowenny piękne, Słowo Boże, które było ogłoszone, takie pamiętam w świętej pamięci ksiądz Bronisław Młynarski, no to wszystko do mnie przemawiało, a potem pielgrzymki do Dębowca, gdzie jest polskie La Salette, koło Jasła, gdzie z Rzeszowa zawsze te pielgrzymki, jako małe dziecko jeździłem tym pociągiem takim po prostu ciówcią, jak to się nazywało w tych wagonach, tłum ludzi do Jasła Niegłowice i potem 6 kilometrów pieszo do Dębowca. To po prostu było urzekające. Ja wzrastałem, można powiedzieć, od dziecka w takiej no, duchowości saletyńskiej, a potem, kiedy zostałem ministrantem, właśnie w tej parafii, rodzice tam dostali mieszkanie, no to księża jakby ministrantem zapraszali mnie do siebie. Ja widziałem, jak oni żyją, jak naprawdę skromnie, żyją jako wspólnota, wszystko mają wspólne. Jeden telewizor na całą wspólnotę, ale mnie też tam prosili. Mecze Ligi Angielskiej były w kolorowym telewizorze. Który to był rok? Ja urodziłem się w 1959 roku. Ministrantem zostałem po pierwszej komunii świętej. Właściwie nawet już byłem w pierwszej klasie, to już zdawałem po łacinie jeszcze ministranturę. I dostałem Pismo Święte, pamiętam, za to, że zdałem ten egzamin i które mam do dzisiaj. Ale super, bo ma duże litery. I dzisiaj, kiedy wzrok mi słabnie, to ja po prostu posługuję się nim, bo mogę sobie czytać bez lupy żadnej to Słowo Boże, rozważać, medytować. To już tylko Nowy Testament, a dla nas ministrantów to było niesamowite, że ja tyle lat po prostu mam to Pismo Święte.
To była wiara wyniesiona z domu i czy to dom jakby załatwiał te duchowe potrzeby, czy jednak szkoła, czy w szkole też było o to trudno?
Kiedy ja byłem dzieckiem, dorastałem, nawet w szkole podstawowej, czy potem, to szkoła była do 8 klasy i potem do liceum, 4 lata, 4 liceum ogólnokształcące w Rzeszowie, no wtedy katecheza odbywała się w parafii, przy salkach. Wiarę wyniosłem z domu, naprawdę, babcia, prosta kobieta, nigdy teologii nie studiowała, a dla niej było Pan Bóg jest i koniec, ona nie potrzebowała traktatów. Widziałem ją jako kobietę rozmodloną, z różańcem w ręku. To, że mama mnie prowadziła, rodzice do kościoła zawsze, żeśmy chodzili, że na przykład na pierwszy piątek wszyscy chodziliśmy do spowiedzi, co dzisiaj to naprawdę, jak popatrzę, to dzisiaj jest takie odejście, nie? No bo dzieci do pierwszej komunii świętej, no ktoś tam przychodzi, ale a myśmy wtedy wszyscy szli i pamiętam, jak rodzice uczyli nas szacunku, że nie można było pójść do spowiedzi, jeżeli ja bym się nie pojednał z bratem, siostrą, czy nie przeprosił mamy, ucałował mamę w rękę, do taty nie podszedł, przepraszam, czyli najpierw pojednanie odbywało się między nami, a potem pojednanie z Bogiem. No tak jest zresztą ewangeliczne. Nie było takich przeszkód w szkole, żeby ktoś tam po prostu tak walczył. Myślę, że sprawa wychowawczyń też. Ja miałem takie dobre wychowawczynie. Pamiętam, jak w liceum pan dyrektor mnie wezwał na rozmowę. Proponowano mi i takiemu drugiemu koledze, który nie chodził na katechizację, proponowano nam, żebyśmy się zapisali do partii. To była 4 klasa liceum. Ja już byłem zdecydowany, że pójdę do zakonu. A tu nagle propozycje, że do partii. Mówię, Boże, co ja mam powiedzieć. Jeszcze ten pan dyrektor mówi, a to na zachodzie już kościół nie istnieje, tam księża właściwie sami tylko odprawiają, nikogo nie ma. To ja nie wiem, po co mi to mówił, chciał mnie zniechęcić, Ale ja powiedziałem, że nie mogę zapisać do czegoś, czego tak jeszcze nie rozumiem do końca. No może zapoznam się ze statutami partii, mówię, jakoś się przekonam. Może, na razie to ja nie jestem gotowy, a kolega ten drugi od razu gotowy. Nie wiem, czy to nie była ustawka czasem, że on się zgodził, to ja się mam zgodzić. Byłem tak w miarę dobrym uczniem, i oni tak wybierali takich uczniów. I pamiętam panią polonistkę, jak ja wszedłem teraz na język polski, ona wiedziała, że ja byłem na rozmowie dyrektora, zostawiła mnie po lekcji pani Szabatowska, świętej pamięci, i mówi: nie martw się, zdasz maturę, nie martw się, ale nikomu nie opowiadaj, gdzie się wybierasz, na jakie studia. Byli ludzie naprawdę wierzący wśród nauczycieli, wspaniali, który do dzisiaj wspominam. Nawet taki matematyk, który on się deklarował jako niewierzący człowiek, ale naprawdę życzliwy, otwarty, przez matematykę też pokazywał Pana Boga. Także nie było takie środowisko, bo to był inny system w ogóle. Inny system był, ale ludzie tym bardziej lgnęli. Ja, jak mieszkałem w parafii, gdzie nie było kościoła, nie dawano pozwolenia na budowę kościoła. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk przyjeżdżał i mówi, że tu będzie kościół, nie? A komuniści mówią, że tu nie będzie kościoła. Była walka o kościół. Ludzie pilnowali placu, bo chciano supermarket zbudować, nie? Ale okazało się rzeczywiście, że stanął kościół, że jest kościół, jest sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej, ludzi pracy tam właśnie i też figura Matki Bożej płaczącej z lasu. Także tak wyglądały te czasy. Ja nie spotkałem jakiejś takiej wrogości. Pamiętam, jak poszedłem do liceum, trzeba było się zapisać do harcerstwa. No i było HSPS, Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej, i żeglarze. No to cała nasza klasa, to była klasa A, matematyczno-fizyczna z angielskim. Wszyscyśmy na żeglarzy się zapisali, jeździliśmy sobie na solinę, na żaglówki, zdobyłem patent żeglarza. Co dzisiaj mi służy, tu jestem nad morzem. To po prostu piękna sprawa. Nie chodziłem w takim cappuccino kolorze, tym mundurku, tylko jak żeglarz, taki jak coś marynarski, taki granatowy. No i to mi się podobało naprawdę, że były takie wyjścia. Nie było na siłę, można było znaleźć takie Boże wyjście, nie? I jeden nie chodził na katechezę, wszyscy resztę chodzili na katechezę, nie? Tak złożyłem dokumenty do zgromadzenia misjonarzy Saletynów. To w Krakowie pojechałem na spotkanie z jednym rodzicami. Oczywiście najpierw rozmowa z rodzicami. To nie było tak, bo musiałem powiedzieć. I to tak było tak pół roku przed maturą. Mówię, że tak zdecydowałem się, że ja uważam, że chyba Pan Bóg mnie woła tutaj. To się czuje w sercu po prostu. Ja czułem takie pragnienie, bo byłem ministrantem, praktycznie całe życie byłem ministrantem. I tak czułem takie pragnienie, że chciałem z tej drugiej strony stanąć. Stawałem jako lektor, czytałem lekcje, byłem kantorem, śpiewałem psalmy, byłem nawet prezesem ministra swego czasu, nie? I tak mi się tak podobało, nie? Żeby z ludźmi służyć ludziom, nie? Żebyś te Słowo Boże głosić, nie? I Matkę Bożą przybliżać, ten kult Matki Bożej płaczącej, nie? Taki piękny. I to wszystko mnie tak pociągało, że czułem w sercu, że to jest jedyna droga dla mnie, że ja naprawdę siedziałem w ławce w liceum z koleżanką, z którą do dzisiaj się przyjaźnię. Ona ma męża. I naprawdę i przyjaźniliśmy się, i moim rodzicom się podobała Marysia, jak pięknie w futerku przyszła do nas kiedyś, to tak ładnie wygląda, tato się praktycznie w niej zakochał, nie? ale nic z Marysią nie wyszło. My się przyjaźnimy, ona ma męża, błogosławiłem małżeństwo jej córki, i potem powiedziałem rodzicom, a rodzicom powiedzieli tak: czy ja się dobrze zastanowiłem? Synu, czy ty się dobrze zastanowiłeś? Ty wiesz, co robisz? Bo to jest decyzja na całe życie. Czy naprawdę zastanowiłem? Mówię, modliłem się, tak rozeznaję, że mnie Pan Bóg woła, to pamiętaj, że będziesz miał w nas wsparcie, będziemy się zawsze modlić za ciebie.
Podoba mi się to, że ksiądz powiedział o tym, że trzeba było znaleźć miejsce w swoim życiu do tego, żeby rodzicom powiedzieć, żeby dostać od nich odpowiedź, żeby, mówiąc krótko, spotkać się gdzieś z nimi w tej przestrzeni. Dzisiaj ludzie młodzi i rodzice chyba, mam takie wrażenie, że rozmawiają, ale wtedy to się odbywało z taką troszeczkę chyba większą nabożnością. Nie mylę się?
Tak, myślę, że tak. Tutaj z tym się zgadzam zupełnie. To nie było takie, że po prostu ja sobie idę, ja sobie wybieram, tylko to jakoś tak wspólnie ta informacja rodziców i wsparcie, i to, co mi powiedzieli, że będą mnie wspierali, będą się modlili za mnie. Ja tego doświadczyłem, kiedy przeżywałem kryzys, bo i w kapłaństwie są kryzysy, i w seminarium są kryzysy, i odchodzą klerycy. Jest rzeczą naturalną. To nie jest owczy pęd, że ktoś idzie do zakonu i musi być wyświęcony. Ze mną zaczynało 8, 6 nas doszło do święceń. 2 po drodze odpadło. I pamiętam, miałem kryzys, to był 2 rok seminarium byłem, czy już jakby 3 rok w zakonie. I tak mówię, to nie dla mnie miejsce, nie? I tak i napisałem list do mojej mamy, wtedy nie było tych SMS-ów, telefonów komórkowych. Napisałem list do mamy. No i mama mi odpisała tak, że słuchaj, że tu jest twój dom, drzwi są otwarte, zawsze możesz wrócić, my cię wspieramy modlitwą, jesteś naszym synem. To mnie tak tak umocniło. I ja mówię, no to zobaczę, to podejdę do tej sesji. Nawet się specjalnie nie uczyłem. Idę na egzamin piątka, idę następny minus pięć, idę następny plus cztery. No nie, mówię, Boże, no co się dzieje, nie? Ja zdałem, tak dobrze zdałem ten egzamin. Mówię, no i to był znak od Pana Boga. No trzeba w życiu czytać znaki, które Pan Bóg daje. Myślę, że to właśnie oparcie rodziców, ich wiara, to, że mnie nie przekreślają, że jeżeli ja wrócę z tego seminarium, to wcześniej nic nie stało, bo ja jestem i dalej dzieckiem. To takie umocnienie, ale to podziałało w drugą stronę, że to ta postawa rodziców, a nie, zostań, bo musisz być, bo dla mamy, dla taty, nie dla mamy, to jest moje życie. I to jest piękne właśnie, żeby tak rodzice wychowali swoje dzieci, że dziecko, to jest twoje życie, my ci asystujemy, pomagamy, ale ty dokonujesz wyborów. My będziemy cię wspierać, pokazywać ci drogę. Na nas możesz zawsze liczyć, nie? Obojętnie, co by było w twoim życiu, jesteśmy twoimi rodzicami. No.
Także. Tacy rodzice to skarb. Proszę księdza, żyją jeszcze?
Już nie żyją. No niestety nie żyją, ale mam ich tam jako orędowników, wierzę. W 85 roku, dokładnie 19 maja, byłem wyświęcony w katedrze wawelskiej przez świętej pamięci już księdza kardynała Franciszka Macharskiego. Było nas święconych, no trudno dzisiaj to uwierzyć, kiedy mamy kryzys i jakaś reszta została w seminarium kleryków. Było święconych wtedy 60 księży archidiecezji krakowskiej, jeden benedyktyn i 6 saletynów. Ja dosłownie miałem nogi prawie, gdzie jest posadzka wejścia do katedry, bo jest konfesja świętego Stanisława do katedry wawelskiej. Także niektórzy nawet się potem śmiali, że gdybym tak nogę trochę dalej wystawił, to nie wiadomo, czy by święcenia były ważne. No ale ja trzymałem jeszcze w katedrze nogi, także były ważne na pewno święcenia, co mnie moje życie o tym przekonuje.
Ciekawe te drogi. Moglibyśmy tak rozmawiać. Przy każdej moglibyśmy zatrzymać się na co najmniej kilkanaście minut, ale wiadomo, audycja nas też jakoś ogranicza i czas. Tak, dokładnie. Czy jeszcze dzisiaj coś księdza zastanawia? Dziwi, czy to doświadczenie, które w ciągu całego życia się zbiera, jeszcze czasami stawia przed lub po znak zapytania odnośnie różnych kwestii, czy jeszcze czegoś ksiądz nie wie, jak to jest w tym życiu, jeżeli chodzi o takie sprawy właśnie związane z duchowością, z absolutem, czy zadaje sobie ksiądz czasami takie pytania, te właśnie graniczne, te właśnie transcendentne i ciągle one są z trzema kropkami?
Pytania są zawsze, to nie ma takich pewników, że ja już Pana Boga za nogi chwyciłem. Ja modlę się, staram się stawać takim sercem pokornym. Mam to, ta świadomość tego, że jestem słaby, grzeszny, ale Pan Bóg grzesznika kocha. Mnie dzisiaj to nie niszczy. Że...
Przychodzi do grzesznych, a nie do zdrowych.
Tak. Przedem tak właśnie, jak Ewangelia niedawno było właśnie, że nie żeby pomóc zdrowym, tylko tym, którzy się źle mają. Ja się tak staram być takim, który się źle ma. Myślę, że jak przyjąłem tę funkcję proboszcza, ponieważ też pracowałem w Rzymie, w Radzie Generalnej, byłem tam do spraw kontaktu z Watykanem, jeździłem na wizytację naszej misji na wszystkich kontynentach. Zobaczyłem, czym żyje Kościół powszechny. Nieraz takich nawet w odległych zakątkach świata, gdzie drogi nie było, tam trzeba było łódką płynąć, przyjechać jak na rajdzie safari. Ale tam spotykałem też ludzi. Kościół żywy, to było dla mnie piękne doświadczenie. I myślę, że w duszpasterstwie nie chodzi o to, żeby dzisiaj coś zrobić. No, coś zrobić, zachować status quo, bo ludzie na przykład odchodzą od kościoła, od wiary, tylko co będzie tutaj za 20 czy 30 lat? I taki ty duszpasterstwa prowadzić, żeby myśleć na przyszłość, nie? Czyli jakieś duszpasterstwo miało forma ewangelizowania, głoszenia Słowa Bożego, różne formy właśnie. Tak, mamy tutaj na przykład kurs Alfa, prowadzimy już drugi raz i rzeczywiście dużo ludzi uczestniczy w tym. Przychodzą ludzie z ulicy, którzy do kościoła nie chodzili. No, takie no, różnego typu formy spotkania, grupa maryjna, wspólnota maryjna, matulanka. Z kolei to są matki z moimi dziećmi, też spotkania, dzielenie się słowem, doświadczeniem. Łaza młodzieżowa, żeby tych młodych wychowywać tak samo. No od dziecka, łaza dziecięca, no ministranci, także. Jak tutaj się wjeżdża, teraz dawniej był most pontonowy, teraz mamy piękny most tutaj, jak się wjeżdża. No od razu wyłania się najpierw krzyż na niebie. Nawet w nocy ten krzyż świeci, jest przekręcony, bo normalnie powinien być w drugą stronę, ale także ci, którzy przyjeżdżają z Gdańska tutaj na wyspę wjeżdżają, bo tu jest Gdańsk, chociaż jedziemy kawałek przez gminę Próżna. Widać krzyż, no i potem wieżę kościoła, parking przed kościołem i piękne sanktuarium. Ludzie, którzy tu przybywają, czy pielgrzymki przybywają autokarowe, tak samo w ciągu roku, no to jak wchodzą do wnętrza tego kościoła, o, jak pięknie, bo naprawdę jest piękne to wnętrze, przemawiające typowo saletyńskie, bo ta figura Matki Bożej, koronowana tutaj stuletnia, krzyż saletyński z obcęgami, z młotkiem, łaski, które od krzyża odchodzą i też właśnie takie można powiedzieć, że im bliżej się jest krzyża, to więcej łask. Jak się dalej gdzieś oddala, jak jakby mniej ta łaska słabnie, nie? Także piękny tabernakl, no wszystko tutaj przemawia. No i typ duszpasterstwa, który staramy się taki, żeby był dla ludzi, w otwartości, życzliwości. Ludzie to czują, no. Naprawdę czują, dlatego chętnie tutaj przychodzą. Mówię, my tu spowiadamy, ja się śmieję, że my tu spowiadamy całą Polskę, bo jak przyjeżdżają na przykład kuracjusze do sanatorium, czy ludzie z różnych miejsc na wypoczynek tutaj, no to przychodzą, korzystają z sakramentów, dlatego staramy się, żeby zawsze ktoś w konfesjonale był, żeby te nabożeństwa, czy głoszone Słowo Boże było właśnie w takim duchu ewangelizacyjnym, żeby ci, którzy tutaj przychodzą, naprawdę zaczerpnęli, albo przyszli, stanęli tak sam na sam przed Matką Bożą, przed Jezusem, ze swoim życiem i odpoczywali w życiu duchowym, tak, no.
Odpoczywajcie Państwo, macie teraz czas duchowy dla siebie, ksiądz Lesław Pańczak z Saletyn, z Sobieszewa, z Matki Boskiej Płaczącej Saletyńskiej, był moim i Państwa gościem, to była audycja Ścieżki Wiary. Kłaniam się, Anna Rębas.
Ścieżki Wiary.